Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki. To nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. Już pachnie latem, już pachnie wakacyjnymi wyjazdami, a jednak duszpasterze, niektórzy przynajmniej, mają pełne ręce roboty. Razem ze mną na odległość łącza internetowego z niedalekiej, zaprzyjaźnionej mławy ksiądz Bogdan Kołodziejski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja myślę, że wszyscy księża duszpasterze są zarobieni na koniec roku.
No tak, przecież te rady pedagogiczne, które trzeba jeszcze odbyć, a jeśli ktoś z własnej nieprzymuszonej woli planuje dla dzieci, młodzieży jakiś wypoczynek, no to z organizacją bywają czasami nie lada kłopoty. O tym też będziemy mówić, ale najpierw podsumujmy to, co się wydarzyło w Mławie, w szkołach katolickich w ostatnim czasie, ponieważ ksiądz Bogdan tam właśnie posługuje, tam jest prefektem. Jakbyś określił główne twoje zadanie ostatniego roku szkolnego?
No, ostatni rok to dla mnie w ogóle takie wyzwanie i poszukiwanie trochę takich nowych kierunków. Jeżeli chodzi o szkołę, w ramach szkoły, w której jestem katechetą, to takie piękne doświadczenie, dlatego że jestem tutaj, oprócz tego, że mam zajęcia z religii w zespole szkół, więc i w podstawówce, i w liceum, to pracuję w ramach szkół katolickich i to jest taki niezwykły komfort dla mnie jako księdza, dlatego że na terenie szkół mamy kaplicę i oprócz tego, że mam zajęcia religii z uczniami, to raz w tygodniu z każdą klasą spotykam się także w kaplicy, na takich zajęciach kaplicznych. I to jest coś nowego, coś czego w poprzednich latach mojego kapłaństwa nie miałem, a powiem szczerze, czego bym teraz nie oddał za żadne skarby świata, no ponieważ można mówić pięknie o Panu Bogu w ramach katechezy, ale kiedy możemy się z Nim spotkać w kaplicy, gdzie jest Najświętszy Sakrament, gdzie robimy adorację Najświętszego Sakramentu, gdzie robimy medytację słowa, gdzie odprawiamy msze święte z uczniami, gdzie robimy sobie szkoły liturgiczne czy muzyczne, no to jest wtedy takie żywe chrześcijaństwo, które myślę, że młodych można zarazić jeszcze bardziej niż tylko przez samogłoszenie Jezusa w ramach lekcji religii, więc to takie naprawdę niesamowite doświadczenie tego roku. A oprócz tego, oprócz szkół katolickich, jestem także pomocą duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie. Cieszę się, że z tego duszpasterstwa jakoś tam nie wypadłem. I oprócz tego jeszcze zostały mi powierzone takie zadania ewangelizacji internetowej właśnie w ramach kanału Podobnie od Zawsze i kanału Spragnieni, o których już nieraz miałem okazję tutaj w KDP mówić.
Tak, tak. Premiera kanału Podobnie od Zawsze. To odległe czasy. Kiedy to było? Jeszcze przed pandemią?
Przed pandemią. My zaczęliśmy 2020 chyba? 2020 rok? Wydaje mi się, że tam były początki. On tak mocno ewoluował, coraz bardziej, technicznie cały czas ewoluuje. W ciągu całego tego roku bardzo dużo pracy nad kanałem Podobnie od Zawsze, której ciężko zauważyć, dlatego że nagrywaliśmy masę odcinków, które mam nadzieję ukażą się w wakacje. Przygotowaliśmy taką serię odcinków wakacyjnych, więc już niedługo mam nadzieję, że wszystko ujrzy światło dzienne. Ale zrobiliśmy też taki krok, z którego bardzo się cieszę. Co piątek na TikToku Podobnych od Zawsze prowadzimy live'y już od kilku miesięcy i te live'y naprawdę to są takie live'y z księdzem, gdzie można zadać pytanie, jakie się chce. Naprawdę tych ludzi się gromadzi sporo. Ja nawet nie spodziewałem się, że na live'ie przez cały live, który trwa godzinę, od 2 do 4 tysięcy ludzi się gdzieś tam przeplata, a około 100-200 jest cały czas na bieżąco ogląda, więc ta frekwencja naprawdę jest fajna i przede wszystkim bardzo duża aktywność tych widzów. Jest masę pytań, bardzo trudnych pytań i cieszę się z tego, dlatego że o ile uczniowie spotykają się z księdzem w ramach katechezy i tutaj mają okazję zadać księdzu parę takich trudnych pytań, czy takich pytań nawet nie pytań pułapek, ale takich pytań, które po prostu ich nurtują o bieżące sprawy, to wydaje mi się, że ludzie, którzy kończą katechezę, którzy są już po maturze, coraz mniej mają kontaktu z księdzem, a myślę, że pytań coraz więcej. I taki live okazał się takim świetnym rozwiązaniem, żeby ludzie, którzy mają bardzo różne systemy wartości, bardzo różne opinie na temat Kościoła, żeby mieli okazję chociaż przez ten internet, przez to szkiełko, spotkać się z takim księdzem, zadać mu pytanie i usłyszeć odpowiedź. A w ramach tego live'a też łączę się na Facebooku z ludźmi, którzy chcą do mnie dołączyć, więc to nie jest tylko tak, że czytam komentarze, ale także ostatnio miałem wczoraj, przepraszam, w ostatni piątek miałem taką właśnie dyskusję z pewnym człowiekiem, który był ze środowisk takich mocno tradycyjnych i mieliśmy właśnie dyskusję na temat współczesnej ewangelizacji, gdzie granica tej fajności księdza powinna leżeć. Bardzo, bardzo ciekawa dyskusja się z tego wywiązała, no i było widać po komentarzach, że też mieliśmy sporo widzów i sporo różnych pomysłów na temat tego tematu padało w komentarzach, więc taka naprawdę żywa rozmowa. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że tak to się udało zorganizować. Mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej.
Trochę ta ewangelizacja przez internet uchodzi za taką ewangelizację drugiego gatunku, no bo to jednak na odległość, bo to jednak bez interakcji najczęściej. Te wszystkie programy, komentarze do Ewangelii, one są głównie nagrywane wcześniej, a ty wpadłeś na pomysł spotkania się na żywo. Myślisz, że to jest coś nowego, co w tej nasyconej jednak przestrzeni internetowej może młodego człowieka zainteresować?
Nie wiem, czy to jest nowe. To znaczy, po pierwsze, te live'y to jakby świeckie tematy ruszyły dużo wcześniej, a po drugie, jak ja obserwuję trochę przestrzeń internetową w przeciągu ostatnich 2 lat, to widzę, że powstało tak dużo kanałów religijnych, ewangelizacyjnych, masa księży, którzy prowadzą nawet bez żadnych jakichś stanowisk czy nominacji, po prostu prowadzą sobie jakieś swoje kanały, swoje konta na Instagramie, na TikToku, na Facebooku czy na YouTubie i po prostu komentują słowo, komentują rzeczywistość, mają na to różne pomysły. Ja bym rozdzielił 2 rzeczy. Nie nazwałbym tego duszpasterstwem, ponieważ wydaje mi się, że duszpasterstwo to tworzenie relacji, to wchodzenie w jakąś konkretną, budowanie jakiejś konkretnej wspólnoty. Ja bym nie nazwał tego duszpasterstwem, ale nie uważam, że to jest ewangelizacja drugiej kategorii. Myślę, że to jest podobno, jesteśmy w podobnej sytuacji co kilka lat temu, kiedy księża wchodzili do telewizji. Albo jeszcze wcześniej, kiedy księża wchodzili do radia, albo zaczęli pisać w prasie, czy powstawały gazety religijne. Albo jeszcze wcześniej, kiedy księża zaczęli wychodzić, no nie wiem, na jakieś, powstawały pierwsze rekolekcje, czy pierwsze jakieś takie pielgrzymki zorganizowane. Wydaje mi się, że po prostu, kiedy zmienia się świat, zmienia się kontekst, w którym żyjemy, Kościół stara się poszukać narzędzi, które dla dzisiejszego człowieka, które będą trafiały do dzisiejszego człowieka. I zawsze, kiedy te są nowe narzędzia wyciągane, one mogą być trochę kontrowersyjne, one mogą budzić różne wątpliwości i pytania. I dobrze, że tak się dzieje, bo dzięki temu można weryfikować, czy to, co robimy, czy narzędzia, których używamy, czy na pewno są dobre, adekwatne, odpowiednie, czy nie zaciemniają trochę przekazu, który mamy. Ale myślę, że na przestrzeni 2000 lat takich momentów sięgania po coś nowego była cała masa i za każdym razem pewnie byli zwolennicy i przeciwnicy tego i myślę, że to nic nowego, po prostu jest nowy etap, wchodzimy w nowy kontekst i internet jest dzisiaj tak popularny, że szkoda, żeby w tej przestrzeni było tak mało Jezusa.
To były twoje argumenty w tej dyskusji z katolikiem tradycjonalistą, o którym wspomniałeś przez internet?
Nie do końca, bo my tutaj rozmawialiśmy o takim głębszym temacie. Chodziło o to, pewnie nie chcę całego wątku zaczynać, ale chodziło o to, że ktoś mnie zapytał w ramach tego live'a, a ktoś powiedział, że był u spowiedzi, na której się rozpłakał. I się wstydzi teraz pójść do spowiedzi po raz kolejny. I ja gdzieś starałem się tą osobę odpowiedzieć jej, że jakby jak to wygląda z perspektywy księdza, że ta osoba ma prawo do emocji i że to, że ktoś się rozpłakał, to jest tylko dowód na to, jak głęboko przeżywa sakrament, że to jest coś, przez co ksiądz może się tylko ucieszyć. To nie jest absolutnie nic wstydliwego. Ta osoba, która do mnie napisała, Sebastian, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha, powiedział o tym, że za bardzo akcentuje rolę emocji w sakramentach, a za mało mówiłem o teologii, za mało mówiłem o takim głębokim, rozumowym przeżyciu tego sakramentu. Ja się absolutnie z nim zgadzam, z tym, co powiedział i też to powiedziałem wtedy na live'ie, co do zasady. I uważam, że sakrament jest bardzo rozumowy, że tam emocje mają swoją rolę, ale nie mogą dominować. Bez 2 zdań. Tylko tutaj bardziej dyskutowaliśmy o tym i starałem się go przekonać, że właśnie przez taką ewangelizację internetową, nie duszpasterstwo, bardzo ciężko mi jest dotrzeć do tego człowieka. I ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie. I nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, że teraz na każdą taką zaczepkę w internecie muszę odpowiadać całym urzędem nauczycielskim Kościoła, dlatego że ja nawet nie wiem, czy ja rozmawiam z 10-latkiem, czy rozmawiam z 80-latkiem. Nie wiem, czy on jest w stanie to przyjąć, czy nie. Moją rolą w tym momencie było tylko to, żeby go podeprzeć na duchu i zmotywować do tego, żeby nie bał się iść kolejny raz do spowiedzi. A to rolą tego spowiednika, który go przyjmie, jest prowadzenie tej spowiedzi w taki sposób, aby te emocje miały swoje granice. I na tym polegała nasza dyskusja. Mm-hmm. Ale bardzo ciekawie się skończyła i była w ogóle bardzo ciekawa.
Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy z tobą i twoją siostrą o początkach kanału Podobni od Zawsze, to mówiłeś, młodzi dziś siedzą w internecie, więc idę w internet, aby znaleźć tam młodych. Cały czas tak myślisz? Trochę zmienił się twój charakter pracy duszpasterskiej z wikariusza parafii w Pułtusku. Jesteś teraz pomocą duszpasterską w parafii w Mławie, no i przede wszystkim prefektem w szkołach katolickich. Nadal idziesz do internetu szukać młodych, czy twoja energia duszpasterska skierowana jest, że tak powiem, face to face, na żywo?
Jeszcze po drodze zaznaczę, jeszcze był Modlin Twierdza, to serdecznie pozdrawiam. To jest ważny punkt na mapie moich wędrówek kapłańskich.
Tak, pamiętam antresolę i urządzanie mieszkania. To był jeden z odcinków kanału Podobnie od Zawsze.
Dokładnie, tam mieszkałem pod sufitem. Ale zmieniły się, ale jeszcze bardziej radykalne. Dzisiaj idę do internetu nie tylko szukać młodych, ponieważ dzisiaj już w internecie są nie tylko młodzi, ale także ich rodzice, a także ich dziadkowie. Dlatego powstał drugi kanał, kanał Spragnieni. Kanał Podobnie od Zawsze to jest nadal szukanie młodzieży, to jest nadal pokazywanie, że życie z Bogiem może być atrakcyjne, nie musi być smutne, nie musi być jakieś takie sztywne, poważne w znaczeniu, nie chodzi mi o to, że jest śmieszne czy śmieszkowate, tylko że nie musi być takie sztampowe, nie musi się wiązać z tym, co dzisiaj młodzi ludzie mają w głowach, kiedy myślą o Kościele, o ludziach Kościoła. Ale kanał Spragnieni to jest kanał, w którym co niedziela o godzinie 15 prowadzę taką serię Spragnieni Duchowości. To są cotygodniowe rozmowy z różnymi teologami albo różnymi praktykami duchowości na poważne tematy. To są około 20-30 minutowe takie rozmowy. W moim odczuciu bardzo wartościowe. Ja sam tam staram się więcej dowiedzieć niż mówić. Spotykam się z różnymi księżmi, siostrami zakonnymi, osobami świeckimi z całej Polski. Mam okazję jeździć po różnych miejscach i się spotykać, dlatego że dużo ludzi dzisiaj jest w internecie i szuka tego Jezusa także w internecie z osób dorosłych. Zresztą ostatnio zacząłem także współpracę z kanałem Teobańkologia, która myślę, że jest dosyć popularna i znana. Ksiądz Teodor, tak jest. I tam prowadzę modlitwy, czy koronki, czy różańce razem z rozważaniami. Widzę, jaki ogrom ludzi gromadzi się na przykład wokół księdza Teodora i całej teobankologii. Oni tam tych dzieł mają naprawdę sporo. To naprawdę nie jest już niszowe. To naprawdę nie jest jakieś taka zabawa w coś, co w sumie jak jest, to tam niech będzie, a jak nie będzie, to nic się nie stanie. Mi się wydaje, że jeżeli my dzisiaj nie zadbamy o internet, to stracimy współczesną ambonę, na której trzeba być. Nie kosztem ambony w kościele, nie kosztem sakramentów, nie kosztem katechezy, duszpasterstwa, wspólnot, nie kosztem niczego, ale jako dodatkowe zobowiązanie. Jak porównuję sobie, czasem dyskutujemy z różnymi księżmi o tym, jak to kiedyś było, jak kiedyś katecheza wyglądała. Zmienił się świat, zmienił się kontekst i w ogóle nie o to mi chodzi, żeby teraz mówić, że dzisiaj jest łatwiej czy gorzej, bo ja nie mam punktu odniesienia, nie wiem, jak było kiedyś, ale patrząc tylko po ilości różnych dzieł, które są, wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę mamy coraz więcej przestrzeni, w których potrzebne są ręce. Że nie możemy już się ograniczyć tylko do, na przykład do robienia spotkania przy parafii, ponieważ coraz mniej tych ludzi tam chce przychodzić i coraz bardziej my musimy do nich wychodzić. No i tutaj powstaje ten problem, czy to wyzwanie dla Kościoła, ponieważ tych przestrzeni coraz więcej, a rąk do pracy, przynajmniej tych w koloratkach, jak na razie tendencja niestety spadkowa.
Mhm. Dlatego jakby no, siła oddziaływania i zasięg tego, kto słucha ciebie, twojego przepowiadania, twojego ogłoszenia Ewangelii, no w internecie jest jakby większa, tak? Po oglądalności kanału Spragnieni widzisz, że w kościele może by tyle się nie zebrało na takiej rozmowie czy takim słowie.
No właśnie, to jest ciekawe. Ja ostatnio nawet rozmawiałem, miałem taką rozmowę z księdzem Tomkiem
panem Tomaszem Samołykiem.
Z takim świeckim, Tomkiem Samołykiem, tak jest. Był obecny u nas na festiwalu na schodach, który był organizowany na parafii klaretyńskiej na Górkach. Tam miałem okazję z nim porozmawiać. Ta rozmowa jest opublikowana na kanale Spragnieni. I tak sobie zobaczyłem, to jest, tam się zebrało pod tym odcinkiem chyba 3000 osób, które go obejrzało. Oczywiście trzeba to weryfikować, dlatego że no, 3000 ludzi kliknęło. Czy ile osób obejrzało od początku do końca? Pewnie trochę mniej. Ale to nie jest wynik, który robi jakieś wielkie wrażenie, jeżeli popatrzymy sobie na YouTube, czy w ogóle na internet, a nawet religijne. Są kanały, które robią dużo większe zasięgi, które robią dużo większe wyświetlenia. Tylko że to jest kanał bardzo niszowy. To jest kanał o bardzo poważnych treściach i on nie będzie trafiał do wszystkich. Dużo łatwiej jest zrobić coś, ja w ogóle nie podważam niczego, ale chodzi mi o to, że dużo łatwiej oglądalność zyskują kanały czy odcinki, które są gdzieś tam rozrywkowe, niż odcinki, które po prostu są takie duchowe, które są głębokie, które wymagają od widza zainteresowania konkretnym tematem. I czasem mam coś takiego, że myślę sobie, no 3000 ludzi, no patrzę, że u kogoś obok na kanale jest dużo więcej, na przykład u księdza Teodora, no tam całe tłumy się gromadzą, dziesiątki tysięcy ludzi pod każdym odcinkiem i można by kalkulować to w ten sposób. Ale potem sobie myślę o tym, ja jestem także duszpasterzem niesłyszących i jeżdżę po różnych miastach, odprawiam tam msze święte dla osób niesłyszących i mam takie jedno miasto, w którym są dwie pary osób niesłyszących. I ja do nich jadę co miesiąc, żeby odprawić dla nich mszę świętą. I w ogóle nie mam takiego myślenia, w ogóle mi się nie włącza takie myślenie, że ja jadę odprawić mszę świętą dla czterech osób. Z prostego powodu. Ja wiem, że te osoby, jak nie przyjedzie do nich ktoś, kto będzie migał, to po prostu nie będą miały szansy spotkać się z Jezusem. Nie będą miały szansy zrozumieć, o co chodzi na mszy świętej i skorzystać z sakramentów, na przykład z sakramentu spowiedzi. Więc jadę, bo uważam, że to ma wartość. I wtedy mi się włącza taka lampka. Aha. To z jednej strony nie mam problemu, żeby pojechać na mszę świętą do czterech osób, a narzekam na to, że mi się pod odcinkiem zebrały 3000. Nawet jeżeli w skali YouTube'a to nie robi wrażenia, to są konkretne osoby, to są konkretne potem komentarze, to są konkretne maile, które dostajemy z powrotem w których, no wiadomo, łatwo słodzić tam księdzu, że ale było pięknie, ale coś tam, ale czasami zdarzają się naprawdę takie perełki, gdzie ktoś odnosi się do tego, o czym mówiliśmy, że to było dla niego ważne, że on tego nie rozumie. Miał, albo że to go zmusiło do myślenia, albo że szukał odpowiedzi na to pytanie przez wiele lat i dziękuję za to, że taka rozmowa się odbyła. No to jest, myślę, bardzo motywujące i to jest dowód na to, że warto to robić. A jeżeli ktoś, ja mówię to do siebie, a jeżeli mam czasem takie, no taki apetyt na więcej, to można sobie wyobrazić kościół, w którym gromadzi się 3000 osób, czy nawet 2000, czy nawet 1000, czy nawet 500 osób. No jakby mi się na katechezie, którą zorganizowałem w kościele, zebrało 500 ludzi, to chyba bym skakał pod sufit. Więc myślę, że to trzeba przeliczyć trochę inaczej.
I to jest ta istota pytania, które zadałeś Tomkowi Samołykowi. Czy można zrobić karierę na głoszeniu świadectwa, przyciągać tłumy w internecie, głosząc po prostu świadectwo swojej wiary, tak jak on, tak jak ty?
Tak, Tomek ma jeszcze taki specyficzny, no on nie tylko jest youtuberem, on także jeździ po różnych właśnie festiwalach, głosi swoje świadectwo. On jest osobą świecką, ta jego ewangelizacja ma trochę inny charakter. Jednak jestem księdzem, nawet jeżeli jestem gdzieś zapraszany, to jadę raczej ze słowem, raczej jadę z kazaniem, dużo rzadziej ze świadectwem. Chyba mi się dwa razy zdarzyło, że jechałem ze świadectwem i to często było jeszcze razem z Monią. Mówiliśmy raczej świadectwo rodzeństwa katolickiego, bez względu na to, że jestem księdzem. Więc trochę ma to inny charakter i on jest bardzo osobą popularną i właśnie tutaj zadałem mu takie kontrowersyjne trochę pytanie, czy można zrobić karierę na głoszeniu świadectwa, ale to była taka piłka, którą mu wystawiłem, którą on pięknie odbił, no bo on jasno powiedział, że nie. Powiedział, że to musi być żywe głoszenie Jezusa, bo to po ludzku to nie ma prawa się udać, po prostu. To jest za nudne, to jest za mało takie mainstreamowe, bym powiedział, żeby na tym robić karierę. W momencie, kiedy to dotyka serca, to dopiero to staje się pewnego rodzaju taką drabinką do popularności, powiedzmy, nazwijmy to karierą, ale żeby dotykało serca, to musi w tym być Jezus, więc to musi być razem z Nim. Jeżeli ktoś kalkuluje to, żeby być katocelebrytą, który głosi siebie, to się jest nastawiony na szybką porażkę. I nie mówię wcale o porażce takiej na poziomie oglądalności, ale bardziej na poziomie jego duchowości, jego rozwoju, jego relacji z Bogiem i tego, jakie owoce będą takie działania przynosiły.
No to teraz, dbając o słuchalność naszej audycji, żeby jej nie przegadać zbytnio, krótka przerwa muzyczna i zapraszam, za chwileczkę powiemy sobie z księdzem Bogdanem, o czym warto pamiętać, kiedy się wpadnie na pomysł organizowania duszpasterstwa dzieci w czasie wakacji. Witamy po krótkiej, bardzo krótkiej przerwie muzycznej. Księdzu Bogdanowi powoli kończy się okienko między zajęciami.
Obawiam się, że rozlegnie się dzwonek na naszej audycji. Będzie dzwonek, jeden z ostatnich dzwonków szkolnych tego roku i taki lekki gwar jestem w klasie właśnie, więc za drzwiami będzie słychać uczniów, którzy nie mogą się doczekać kolejnej przerwy, ale mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzało.
To będzie jasne świadectwo, że nasza audycja nie jest na żywo, ale ksiądz Bogdan to człowiek zabiegany, zalatany, nie dość, że internet na głowie, to jeszcze plany...
Cały internet jest mój, dokładnie tak, jak ksiądz Paweł powiedział. Jestem odpowiedzialny za cały internet tego świata.
Tak, co się stanie z internetem, jak mnie zabraknie? To jest... A co w realu, w wakacje z dziećmi, młodzieżą, którymi cię Pan Bóg pobłogosławił, że tak się wyrażę, czyli których znasz, których masz pod opieką, którym duszpasterzujesz?
No, wakacje to jak zwykle taki czas intensywny, bo wtedy jesteśmy w ogóle jako księża, jesteśmy zwolnieni z wielu obowiązków takich codziennych, jak na przykład szkoła, czy takie duszpasterstwo, które jest jednak oparte bardzo mocno na roku szkolnym, nie wiem, formacja czy wspólnoty oazowe, Wojska Gedeona, Laboratorium Wiary raczej funkcjonują w ciągu roku szkolnego, więc w momencie, kiedy księża są zwolnieni z takich rzeczy w wakacje, to jest przestrzeń, żeby zrobić coś więcej, wyjechać gdzieś dalej. No i wakacje rzeczywiście w moim kalendarzu, tak jak co roku oaza, tak jak co roku pielgrzymka, w tym roku po raz drugi będę miał okazję pracować, posługiwać w ramach służby medialnej, więc też się cieszę, to też takie ciekawe wyzwanie. I jeszcze jakaś pielgrzymka nam się szykuje w międzyczasie, więc no tak aktywnie raczej.
A póki co w roku szkolnym, oprócz nauczania dzieci w szkołach katolickich, wiesz, Bogdanie, jaka jest sytuacja nauczania religii w szkołach? To wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania. Ile będzie godzin religii, czy w ogóle będzie możliwość nauczania religii w szkole? A ty pracujesz w szkołach katolickich, czujesz się na pozycji uprzywilejowanej, że tam religia była, jest i będzie?
No zdecydowanie tak. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, bo trochę tak będzie brzmiało, jakbym się tu podlizywał, ale ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, że mam tak mądrych i wierzących przełożonych tutaj w szkołach. To są ludzie, którzy naprawdę zależy na tym, by wychowywać dzieci po katolicku. To naprawdę są ludzie, którzy mają jakąś ideę w głowie i zresztą ich działania także i też moja pozycja w tych szkołach. Ja tu jestem katechetą. A widzę, jak wiele rzeczy jest ze mną konsultowanych, jak bardzo jestem zaangażowany do wielu rzeczy. I to jest naprawdę dla mnie jako księdza olbrzymia radość, bo ja naprawdę nie przychodzę tylko po to, żeby swoje godziny odbębnić. Ja też tą szkołą w jakiś sposób żyję i widzę, że mam przestrzeń do tego, żeby zrobić coś więcej. Na przykład, nie wiem, przy szkołach katolickich mamy oazę. Mamy, już nie mówię o tej godzinie kaplicy raz w tygodniu, ale mieliśmy dwudniowe rekolekcje, które były połączone z noclegiem w szkole, które były od rana do wieczora, do godziny 21. Byli goście, były gry terenowe, był festyn, był wieczór uwielbienia, na które zapraszaliśmy też ludzi z zewnątrz, żeby też to był jakiś rodzaj ewangelizacji takiej w Mławie. To są jakieś wyjazdy, które są planowane. To po prostu jest cała masa rzeczy, które są robione bez żadnych zysków takich wymiernych. One są robione tylko dla idei, one są robione tylko dla Jezusa, dlatego aby w tych dzieciach zaszczepić trochę tych wartości katolickich, chrześcijańskich. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo wdzięczny i powiem szczerze, to też my tutaj jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Na pewno pewno szkoła musiałaby się ustosunkować do sytuacji w Polsce, która będzie. Jeżeli będzie zmniejszona liczba godzin katechezy do jednej w tygodniu w szkołach publicznych, to na pewno to będzie stało też pod znakiem zapytania, co robimy w szkołach katolickich. Dlatego, że my już teraz mamy jedną godzinę więcej, ponieważ ja mam 2 godziny katechezy plus 1 godzinę kaplicy. No więc to będzie znak zapytania. My będziemy musieli się też jakoś odnieść do tego. Na pewno będą jakieś dyskusje z rodzicami czy z nauczycielami. Ale to, o czym jestem przekonany, to to, że wszystkim tutaj zależy na tym, żeby ta szkoła nie tylko uczyła i wychowywała, ale także, żeby pogłębiała wiarę tych dzieci. Więc absolutnie nie boję się tego, że zostanie katecheza w jakikolwiek sposób tutaj skrzywdzona. Wręcz odwrotnie, będziemy szukać sposobu, jak pomimo nowych wyzwań docierać do dzieci i cały czas mieć jakoś takie okienko, przez które będą słyszały Boga bardziej.
Mhm. W szkole dzieci uczą się z podręczników, a ksiądz Bogdan, oprócz tego, że uczy dzieci i młodzież, stworzył podręcznik. Od razu wiedziałem, że się uśmiechniesz, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że to tam podręcznik. Ale czy ty pamiętasz, Bogdan, ile miała stron twoja praca magisterska?
Sporo miała, bo ja generalnie jestem gadułą nie tylko w mowie, ale
nie tylko, także w piśmie. Posłuchaj, 245 stron w PDF-ie ma ten podręcznik, jak nazywa to nasz Wydział Duszpasterski, jak dobrze zorganizować półkolonie parafialne. Ale
usystematyzujmy kilka rzeczy. Po pierwsze, to ja tego absolutnie nie tworzyłem jako podręcznik i w ogóle dowiedziałem się dopiero od ciebie, Pawle, że to zostało tak nazwane. Aha. Trochę inaczej miałem w głowie.
Czyli co, porady, jak zorganizować półkolonie parafialne, wskazówki pomocne duszpasterzowi, jak to nazwiesz?
No właśnie, sam nie wiem, to jest taki zbiór inspiracji, bym powiedział chyba. Chodzi o to, ksiądz biskup Szymon wpadł na taki pomysł, aby rzeczywiście jest cała masa dzieci, które wyjeżdżają na wakacje, jest cała masa dzieci, które wyjeżdża na rekolekcje w wakacje, ale są też dzieci, które tego nie robią. Albo nie mają takiej możliwości finansowej, albo nie mają takiej możliwości, jeżeli chodzi o czas. Mamy dzisiaj coraz bardziej aktywne dzieci i czasem nawet rozmawiając z moimi uczniami, zapraszając ich na wyjazd wakacyjny, na OAS na przykład, na którą jadę, no oni mówią przy księdza, no ale ja gram w klubie piłkarskim, jedziemy na obóz, potem jadę gdzieś tam z rodzicami też, no i tu już się wakacje kończą, no chcę jeszcze odwiedzić babcię, no już nie mam kiedy jechać. I to jest oczywiście zrozumiałe, ale są też dzieci, które po prostu siedzą w domu. I byłoby piękne, i rzeczywiście myślę, że ta idea księdza biskupa jest świetna, żeby po prostu zorganizować coś na parafii. Takie półkolonie, czyli takie zajęcia. Czym są półkolonie? To są zajęcia najczęściej od poniedziałku do piątku, które są od godzin porannych, tam 7, 8, 9, w zależności jak tam program przewiduje, do godzin popołudniowych, 15, 16, 17. To jest zorganizowane, są po prostu zajęcia dla tych dzieci i byłoby pięknie, gdyby one były zorganizowane trochę w formie takich lekkich rekolekcji powiedzmy. Ale ciężko chyba wymagać byłoby od każdej parafii, żeby teraz usiadła, pozbierała wszystkie dokumenty, które są potrzebne do złożenia do kuratorium, żeby teraz się tam naszukała na różnych stronach o różnych przepisach, które trzeba spełnić, żeby teraz pomyślała o tematyce, o zajęciach, żeby przygotowała karty pracy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to się udało tak zorganizować, żeby trochę tych pomysłów pozbierać i trochę takiej roboty zrobić za kogoś, ale to nie jest ani podręcznik, ponieważ ja po pierwsze sam nie mam dużego doświadczenia. Organizujemy kolonie czy oazowe, czy rekolekcje oazowe i na nartach i w wakacje. W ramach tego oczywiście takich powiedzmy ala kolonijnych rzeczy i dokumentacji trochę jest, ale ja sam musiałem się wczytać w wiele rzeczy, o których nie wiedziałem. Po prostu postarałem się zaproponować kilka tematów, kilka scenariuszy takich dni, zaproponować kilka aktywności, które by pasowały do konkretnego tematu, opisać kilka gier, zabaw, których można byłoby wykorzystać, zebrać trochę filmów i poopisywać, który film do jakiego tematu pasował i w jaki sposób można by go później omówić. Udało się zebrać też trochę takich... O, właśnie, dzwonek.
Dzwonek na przerwę. Dzieci będą szukać księdza Bogdana na pewno za chwilę. Gdzie jest ksiądz Bogdan, bo chcemy z nim, nie wiem, pograć w klasy.
to na szczęście mam takie miejsce, Szkoły Katolickie mi udostępniły takie miejsce, gdzie udało się stworzyć studio dla Podobnych od Zawsze i dla kanału Spragnieni, tak, gdzie tutaj pracujemy także po lekcjach i to jest takie miejsce, gdzie czasem udaje mi się ukryć trochę i mam nadzieję, że tutaj nikt nie zapuka przez tą przerwę.
Z tego miejsca rozmawiamy. Ale... Wracamy do półkolonii.
Tak jest, więc udało się to wszystko pozbierać i zebrać kilka takich też wzorów dokumentów, które trzeba stworzyć. Oczywiście te dokumenty trzeba zaktualizować, ale już forma tych dokumentów jest gdzieś tam stworzona. I to jest ten materiał, który udało się zrobić. Mówię, to nie podręcznik, to też nie są jakieś, to są bardziej inspiracje. Każdy może wziąć i wykorzystać z tego, co tam będzie chciał. To też nie są, to nie jest gotowy produkt taki, który wystarczy wydrukować, podstemplować. To oczywiście musi ktoś wziąć i trochę poczytać, trochę zobaczyć, czy mu to odpowiada, powybierać. Są różne warianty porobione też w tym dokumencie, ale ważna bardzo sprawa, bo to przerażająco brzmi, te 245 stron, ale to nie do końca tak wygląda. Masa z tego to są właśnie gotowce, gotowe karty pracy, które niektóre były tworzone od zera, a niektóre były po prostu z różnych portali takich katechetycznych, religijnych, które udostępniają różne fajne materiały. Udało się to pozbierać, posegregować na konkretne tematy, do konkretnych dzieci podostosowywać, więc wiele z tego to są po prostu takie gotowce, które trzeba wydrukować i po prostu rozdać dzieciom, albo na przykład wzorce dokumentów, więc to nie jest tak, że jak ktoś chce teraz się za to wziąć, to musi usiąść i 250 stron wypocin księdza Bogdana przeczytać. Na szczęście nikomu tego na wakacje nie zrobiliśmy.
To jest rzeczywiście wyjątkowo praktyczna pomoc. Czyli tak, gdyby ktoś ogłosił w parafii dwutygodniowe półkolonie dla dzieci i dla młodzieży, wypełni ten czas tymi pomysłami, które tam znajdzie.
W tych pomysłach, które tam udało się zawrzeć, tam jest pomysł na, tam jest 10 scenariuszy. Aha. Jeden scenariusz to jest jeden dzień. I teraz chodziło o to, żeby te scenariusze były ze sobą niepowiązane. To znaczy one są do wyboru. Możemy wybrać tematy. Każdy scenariusz ma swój temat. Na przykład jest temat aniołowie, jest temat msza święta, jest temat miłość, jest temat rodzina. I teraz można sobie wybrać temat taki, który będzie bardziej odpowiadał do tej konkretnej grupy dzieci, ponieważ dzieci mogą się zebrać na półkolonie, powiedzmy 9-latkowie, ale mogą się zebrać 13-latkowie. Więc trzeba będzie do nich dostosować temat, który będzie bardziej odpowiedni. Jeżeli zazwyczaj półkolonie, które są proponowane tak powszechnie, nawet poza kościołem, najczęściej to są 5-dniowe. Dlatego stworzyliśmy 10 scenariuszy, żeby można było albo dostosować i powybierać na te 5 dni, które się chce, albo żeby można było poprowadzić półkolonie dwutygodniowe z wyłączeniem weekendu, bo to zazwyczaj tak jest, że na weekendy rodzice są w domu, więc półkolonie wtedy są zawieszane najczęściej, więc mamy materiały na 10 dni takich półkolonii, czyli dwa razy od poniedziałku do piątku, albo jest to też taki pomysł, że jeżeli byłyby półkolonie 5-dniowe, to można wtedy ten materiał, który stworzyliśmy, może posłużyć parafiom na 2 tury, czyli na przykład na 2 lata. W tym roku organizujemy półkolonie i wykorzystujemy 5 scenariuszy. Za rok będziemy organizować półkolonie i wykorzystujemy drugie 5 scenariusze. Więc to jest jakby zupełna dowolność, w jaki sposób ktoś będzie chciał z tego skorzystać, co tam pomodyfikować, jakie warianty powybierać. To już jest wszystko w kwestii organizatorów konkretnej parafii.
Za 5 minut ksiądz Bogdan ma lekcję. Ty się nie stresujesz przed zajęciami z młodymi ludźmi? Ty już wszedłeś w ten kierat i nie myślisz, że za chwilę będę mówił o tym, żebym się nie pomylił?
Nie, ja mam problem. Myślę, że moje dzieci się stresują, kiedy ja już zacznę gadać. Stresują się, że ja nie zdążę skończyć przed dzwonkiem. To wygląda w ten sposób u nas.
Bogdanie, dzięki ci serdecznie za rozmowę. To taki ważny głos u progu wakacji, przy końcu roku szkolnego. Głos kapłana, który duszpastersko nie tylko w parafii, ale również w szkole, ale również w internecie. I na wakacje nie zasypia gruszek w popiele, ale kuje żelazo, póki gorące. I tymi pomysłami, które sam wykorzystuje w pracy duszpasterskiej, dzieli się również z nami. Gdyby ktoś był zainteresowany i chciał pomóc któremuś księdzu proboszczów, czy namówić go wręcz do takich półkolonii, taki poradnik znajdzie w internecie, tak? Jest dostępny na stronie naszego Wydziału Duszpasterskiego. Czy jeszcze gdzieś udostępniasz te materiały?
Umówiliśmy się w ten sposób i ksiądz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, ksiądz Marcin Sadowski, rzeczywiście pomógł tutaj bardzo, żeby to przyjąć i rozpowszechnić, więc Wydział Duszpasterski to udostępnia. Z tego co wiem, to też ma być w e-biuletynie udostępnione dla księży, więc myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, to bez problemu to znajdzie, a jeżeli miałby jakieś pytania i chciałby się odezwać, to myślę, że mnie też nie jest trudno w internecie znaleźć, więc droga otwarta.
Jasne. Bogdanie, dzięki Ci serdecznie za tę rozmowę. Dobrej lekcji. Niech Ci dzieci dadzą skończyć to, co zacząłeś i na lekcji, i w końcu roku szkolnego. I dobrych wakacji, błogosławionych i pełnych tej Ewangelii, którą chcemy głosić wśród młodego pokolenia. Dzięki serdeczne.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Naszym gościem, przypomnę, był ksiądz Bogdan Kołodziejski, duszpasterz szkół katolickich w Mławie. Żegna się z Wami ksiądz Paweł Żarnecki i do usłyszenia po wakacjach. Szczęść Boże.